Maria też miała nadzieję, że teraz jej się odwróci. Zaczęła już działać w tej sprawie. Przyjątko skończyło się koło północy, goście rozeszli się do własnych domów, a rodzice Marii, kontenci bardzo, odpłynęli na fali szczęścia i dumy z córki do gościnnego pokoju. Alex oddał tego wieczoru sprawiedliwość zarówno Ponczowi swojej żony, jak i wdowie Kliko, wyciągniętej z szafki na okoliczność rocznicową, a poza tym cały wieczór popijał swojego ulubionego Glenfiddicha. Był więc w doskonałym nastroju i miał ochotę na amory, jednak wszystkie wypite trunki zmówiły się złośliwie przeciw niemu i spełnienie zamiaru uniemożliwiły. Zasnął w małżeńskim łożu, zanim zdążył wypowiedzieć władcze: chodź tu do mnie, kochanie. Maria była zadowolona z takiego obrotu spraw. Od swojego powrotu ze szpitala kilka razy kochała się z Aleksem, o ile można użyć tego określenia. Bez przyjemności, bez satysfakcji, właściwie bez żadnych uczuć. Przeważnie jednak w odpowiedzi na jego zaproszenia do figielków skarżyła się na nieznośny ból uszkodzonej głowy. Dopiero niedawno Aleks zaczął dochodzić do wniosku, że ona chyba kręci. Ona sama zaś zadawała sobie pytanie, czy ta zimna obojętność wobec niego rozciągnie jej się na wszystkich facetów? Na razie nie miała ochoty tego sprawdzać. Zostawiła odłogiem cały przyjęciowy bałagan i zrobiła sobie pachnącą, relaksującą kąpiel w ziołach, solach i aromatach. Umyła głowę i położyła na twarzy odżywczą maseczkę. Śpiący snem sprawiedliwego Alex nie miał pojęcia, że jego żona właśnie zaczyna nowe życie. Nie to, żeby przedtem się nie kąpała, tę kąpiel jednak potraktowała symbolicznie, jakby sole i szampony miały zmyć z niej resztę stresów ostatnich miesięcy. Oczywiście nic podobnego nie zrobiły, ale Maria wolała tak właśnie myśleć. Małżeńskie łoże mieli tak szerokie, że jeśli chcieli, mogli spać całkiem daleko od siebie. Dzisiaj ona tak chciała. Rankami zazwyczaj wstawała wcześniej, aby zrobić doskonałe śniadanie. Alex lubił wyjeżdżać do Warszawy, do pracy, solidnie pokrzepiony. Tym razem nie ruszyła się nawet z posłania. W podobnych przypadkach ściągał ją z łóżka niby to żartobliwie, ale bezwzględnie. Teraz głupio mu było wobec teściowej, która od bladego świtu z pieśnią na ustach smażyła bekonik od znajomego rzeźnika i jajeczka od miejscowych kur. Siekała szczypiorek i rzodkiewki, mieszała ze świeżutkim twaroszkiem, parzyła wonną kawę i układała w misterny stosik bułeczki, po które zdążyła już polecieć do piekarni. Pan mecenas nażarł się tego wszystkiego jak pyton. Podziękował wylewnie teściowej, całując ją po rączkach, wydzwonił taksówkę, nie był pewien swoich promili, zabrał wielką czarną tekę i tyle go było. Maria uznała, że może już wstać. Rozanielona wciąż mamunia dosmażyła jej jajeczniczki, chwaląc wciąż wczorajszy wieczór, jego ogólną wytworność, widocznie wysoki status gości i nade wszystko zięcia. Maria poprzestała na uprzejmych uśmiechach, co pozwoliło mamuni przypuszczać, że córkę męczy kac. Nie wymagała więc od niej udziału w konwersacji, zresztą sama gadała wystarczająco dużo. Po śniadaniu Maria wzięła orzeźwiający prysznic, rzuciła na twarz delikatny makijaż i zasiadła do komputera. Korzystając z nieocenionej bankowości elektronicznej, przelała pewną sumę z małżeńskiego konta na świeżo założone własne. Sympatyczny pan w banku wyjaśnił jej kilka dni temu, że może tak zrobić, bowiem oboje z mężem dysponują kontem na równych prawach. Mąż wprawdzie będzie znał numer konta, na które poszły pieniądze, nic mu jednak ta wiedza nie da, bo to jej osobiste konto, a on nie będzie mógł ruszyć go palcem. Trochę jej się przy tej operacji trzęsły ręce, a gdzieś w uszach dzwoniło nieprzyjemnie. Wzięła jednak głęboki oddech i zrobiła, co zamierzała. Co robisz tak od rana? Matka zabierała się właśnie do sprzątania pobojowiska w salonie i chętnie widziałaby jakąś pomoc. Lepiej chodź tu do mnie, ja nie wszystko wiem, co gdzie poustawiać, co można w zmywarce, a co nie. Dawaj wszystko do zmywarki. Wraz z miłością do męża wygasła Marii miłość do starej angielskiej porcelany, którą dotąd traktowała z ostrożnym szacunkiem. Ja muszę popłacić rachunki, bo dzisiaj mija termin. W zasadzie nie kłamałam, załatwiam rachunki, pomyślała i kontynuowała dzieło. Teraz należało napisać list do Alexa. Drogi Aleksie, moja mama już na pewno ci powiedziała, że wyjechałam. Traktuj to jako rozstanie. Rozwód załatwimy za jakiś czas, jak dojrzeje. Na razie najpilniejszą dla mnie sprawą jest oddalenie się od ciebie. Nie miałam pojęcia, że miłość może zniknąć w jednej chwili. Domyślasz się, która to była chwila. Kochałam cię naprawdę przez te wszystkie lata i nawet byłam szczęśliwa jako twoja żona. Nie mogę jednak cię kochać, kiedy już wiem, do czego potrafisz się posunąć. Nie mogę cię kochać, skoro zamierzasz mnie traktować jak swoją własność, a nie jak człowieka. Nie rozumiesz mnie i nigdy nie miałeś zamiaru zrozumieć. Myślę też, że nigdy mnie naprawdę nie kochałeś. Nie jest mi z tym łatwo ani przyjemnie żyć, ale będę musiała się nauczyć. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę pamiętała głównie to, co między nami było dobre. Na razie jestem pod wrażeniem tego, co mi uświadomiłeś, że 4 lata byłam twoją gejszą, kucharką, sprzątaczką, hostessą, panienką od seksu. Wypłaciłam sobie honoraria za tę pracę. Ponieważ byłam dyspozycyjna 24 godziny na dobę, przyjęłam stawkę miesięczną jak dla stałej gosposi, a nie od godziny. Wielofunkcyjną gosposię nasi sąsiedzi witkowscy, pamiętasz, mieszkali rok w tym mieszkaniu, do którego potem wprowadzili się brudzyńscy, mieli za 3000 miesięcznie. Z tych 3000 odliczyłam 1,5 na jedzenie, kiecki, kosmetyki, prąd, gaz i wodę i co tam jeszcze. Wyszło 1,5 miesięcznie, przez 48 miesięcy to daje 72 tysiące. Tyle właśnie przelałam sobie z naszego konta na moje własne. Zostało ci jeszcze 27, ale szybko dorobisz, jak znam życie. Zabieram też Yarisa. Doceń, że zostawiam ci Land Cruisera, a przydałby mi się jego bagażnik. Będę musiała się ograniczać. Uważam, że całkiem sporo ci na pociechę zostaje. Sam nasz lofcik wart jest nie wiem ile, ale bardzo dużo. A jeszcze te wszystkie antyki i obrazki na ścianach. Nie zginiesz. O rozwód wystąpię za jakiś czas. Gdybyś chciał mi robić jakieś trudności, pamiętaj, że tydzień leżałam na neurologii pobita przez ciebie, a gdybyś jeszcze chciał wmawiać komuś, że się strąbiłam i zaatakowałam doniczkę po pijanemu, nie zapominaj, że w szpitalnej dokumentacji jest wynik mojego badania krwi, stwierdzającego, że byłam trzeźwa, wbrew temu, co głosiłeś wszem i wobec. Nie wiem jeszcze, gdzie ostatecznie osiądę. Nie szukaj mnie, sama cię znajdę, jak uznam, że pora na zalegalizowanie rozwodu. Wtedy też wezmę resztę moich rzeczy. Nie wyrzucaj ich, proszę. Gdybyś jednak chciał to zrobić, daj znać, zabiorę je szybciej. Komórkę i adres mailowy sobie zmieniam, więc nie pisz, bo nie odpowiem. Jak sobie kupię nowy telefon i zastrzegę numer, to się odezwę. Nie jest mi dobrze z tym, co robię, ale byłoby znacznie gorzej, gdybym tego nie zrobiła. Zostawiam ci moich zdziwionych rodziców. Oni nic nie wiedzieli, więc jakby co, to się na nich nie wyżywaj. Jutro i tak mają wracać do Słupska, a jeśli okażesz uprzejmość mojej mamie, to zrobi ci genialną kolacyjkę na pocieszenie. No, to żegnaj. Wydrukowała list, podpisała i położyła na biurku Alexa. Ignorując wołania matki, poszła do garderoby i załadowała ubraniami 3 duże torby. Do 4 włożyła kilka książek, trochę swoich papierów, notatek i dokumentów, kosmetyki, jakieś drobiazgi, bez których nie chciała odjeżdżać. Zniosła wszystko do garażu i z pewnym trudem upchnęła do małej Toyoty. A co ty robisz, dziecko? Naprawdę mogłabyś mi pomóc. Choć ojciec się wyląkł wreszcie, zrobiłam świeżej kawy, napijemy się wszyscy. Są jeszcze te nadzwyczajne ciasteczka z wczoraj. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, mamo. Kawa, genialny pomysł, już lecę. Tata Kwiatek w szlafroku i kapciach rozsiadał się właśnie przy stole. Mama Kwiatkowa nalewała kawę i rozstawiała talerzyki na ciastka. Oboje konsekwentnie od wczoraj promienieli. Marii zrobiło się ich żal. Zaraz zrobi im potężną przykrość. Słuchajcie, kochani, mamo, tato, głupio mi strasznie, ale muszę wam coś powiedzieć. Matka znieruchomiała z dzbankiem uniesionym nad filiżanką. Ojciec jakby się nachmurzył. Mareszko, tak mówił do niej dziadek Kwiatek, a w wyjątkowych chwilach i ojcu się zdarzało. My chyba wiemy, co chcesz nam powiedzieć. Marysiu, nic się nie martw, wtrąciła szybko matka. To się zdarza, my cię nie potępimy. To świetnie, że mnie nie potępicie, powiedziała Maria zdumiona niebotycznie. Tylko skąd na Boga wiecie, przecież nic nikomu nie mówiłam na ten temat. Zastanowiła się przez chwilę i nagle zrobiło jej się nieprzyjemnie. Jacek wam powiedział? Kto to jest Jacek? Nasz sąsiad, doktor Brudzyński, był wczoraj. Ten wysoki, ciemny typek. Ojciec pokiwał głową ze zrozumieniem. Ach, ten. Leczysz się u niego, prawda? Ale on nam nic nie mówił. Przecież na pewno obowiązuje go tajemnica lekarska. Alex nam powiedział, on bardzo cię kocha. Teraz Maria osłupiała na dobre. Chwila. Ja zwariowałam. Zacznijmy od początku. Co uważacie, że wiecie? Twarz mamy Kwiatkowej pokryła się ciemnym rumieńcem. Matka spuściła oczy, jakby rzecz była niesłychanie wstydliwa. Wiemy, że pijesz, powiedział ojciec cichym głosem ze wzrokiem wbitym w okno. Ale jeśli zaczęłaś się leczyć, to wszystko będzie dobrze, dodała szybko matka. Marysiu, nie martw się, Aleks ci pomoże, my pomożemy, dasz radę. Wczoraj widziałam, jak się dzielnie ograniczałaś. Szklaneczka ponczu, nawet niepełna i trochę szampana, a... Ale tak naprawdę to chyba w ogóle nie powinnaś. Mamo, obserwowałaś, ile ja piję? Bałam się o ciebie. Chryste, panie, to jakaś paranoja kompletna. Dajcie tej kawy. Maria wypiła filiżankę mocnej kawy i udało jej się opanować. Mamo, tato, posłuchajcie mnie proszę uważnie. Aleks wam skłamał. Ja nie piję i nigdy nie piłam. W sensie nałogu. Sami wczoraj widzieliście. Tato, nie przerywaj, błagam. Chciałam wam powiedzieć coś zupełnie innego. Odchodzę od Aleksa.
Zwariowałaś.
Nie zwariowałam. Aleks powiedział wam, że pije. To samo powiedział w szpitalu, kiedy miałam wstrząśnienie mózgu. A miałam je, bo mnie pobił. Nie dosłownie. Rzucił mnie, a ja trafiłam głową w kolumienkę z kwiatami. Ten kwiat na mnie zleciał.
Przecież nie masz tu żadnej kolumienki. Ojciec rozejrzał się po salonie.
Wymieniłam ją na palmę. Ale była kolumienka, na niej stała taka wielka paproć orlica.
Ale dlaczego Aleks miałby to zrobić? On nam to też opowiedział. Wrócił do domu, zastał bałagan i kompletnie pijaną żonę. Mario, nie mówiłem ci, ale wstyd mi za ciebie. Po co kłamiesz? My jesteśmy z tobą.
Tato, jak je ze mną? Jesteście z Aleksem, nie ze mną. Aleks nie chciał się zgodzić, żebym wróciła na uniwersytet. On chce mnie mieć tu w charakterze służącej. Gosposi. Do wszystkiego. A ja muszę mieć jakieś własne życie, bo oszaleję. A poza tym nie mogę być żoną faceta, który mną ciska o podłogę. Maria spojrzała na swoich rodziców i w ich spojrzeniach dostrzegła coś, co ją przeraziło. Nie wierzycie mi, co? Nie wierzymy, córeczko, wyszeptała matka. My wiemy, że alkoholicy szukają sobie usprawiedliwień. Jasny szlak by to trafił.
Nie wyrażaj się.
W domach Bochenków i Kwiatków nie używano tak zwanych brzydkich wyrazów, a słowo głupi stanowiło najstraszniejszą obelgę. Boże jedyny, to znaczy, że mi nie pomożecie.
I nie używaj imienia Boga nadaremno,
ofuknął ją ojciec.
Właśnie chcemy ci pomóc. Nie pozwolimy ci zrobić żadnego głupstwa. Bo coś ty chciała zrobić. Uciec? Nawet o tym nie myśl. Nigdzie ci nie będzie lepiej niż tu, przy kochającym mężu, troskliwym...
Maria przestała słuchać. Było gorzej niż źle. Pogratulowała sobie, że zaniosła już torby z rzeczami do garażu, do samochodu. Szkoda tylko, że nie wyprowadziła go na dziedziniec. Tatunio gotów zrobić rejtana przy drzwiach, albo co gorsza użyć siły i nie wypuścić jej z domu. Wszystko się opóźni. Aleks wykryje braki na koncie i Bóg jeden wie, co zrobi. O nie. W chwilach wymagających skupienia wszystkie siły umysłowe Marii koncentrowały się na zasadniczym zagadnieniu. Teraz jedno tylko było ważne. Wydostać się z własnego domu. Czy Jacek nie wspomniał wczoraj mimochodem, że ma dzisiaj wolne? Ignorując wciąż przemawiającego jej ojca, wstała od stołu. Przepraszam, muszę pilnie do łazienki. Kawa tak na mnie działa. Łazienka w lofcie była chyba jedyną z największych łazienek nowoczesnej Europy, a właściwie ogromnym pokojem kąpielowym, którego okno wychodziło na tyły dawnej fabryczki. Aleks zainstalował tam kiedyś małą wieżę stereo. Lubił się bowiem pluskać w wannie przy dźwiękach muzyki. Maria włączyła aparaturę i na łazienkę popłynęły tony nokturnu Chopina. Poprztykała trochę pilotem i kojący nokturn zmienił się w burzliwą etiudę rewolucyjną. Wyciągnęła z kieszeni komórkę i wybrała numer, modląc się, żeby Jacek był w domu.
Brudzyński, słucham.
Cześć, Jacuś. Obudziłam cię?
Trochę tak. Odsypiałem wszystkie dyżury tego miesiąca, ale nic nie szkodzi, miło mi cię słyszeć.
W łóżku leży, dzięki. Jacek, słuchaj, wszystko ci wyjaśnię później, ale musisz mi pomóc. Wstań jak najszybciej, proszę, podejdź pod okno mojej łazienki. Rzucę ci klucze do Jariska. Wyprowadź go, proszę, na dwór i postaw jak najbliżej mojego wyjścia, dobrze?
Będziesz szybko uciekać?
Aleks wmówił moim rodzicom, że jestem alkoholiczką. Mogą chcieć mnie zatrzymać na siłę. Jak będę miała auto na wierzchu, to wybiegnę szybko i odjadę, a jakbym je dopiero wyprowadzała, zostaw klucze na siedzeniu.
Jakieś rzeczy zabierasz, czy tak uciekasz bez niczego?
W aucie są.
Rozumiem. Za 2 minuty jestem pod twoim oknem.
Był po 1,5 minuty. Maria rzuciła mu klucze, a on złapał je w locie i zniknął w bramie w garażu. Zdecydowała pokazać się rodzicom, żeby nie mieli głupich myśli. Co tam robiłaś tyle czasu? Spytała matka podejrzliwie. Prawdopodobnie z trudem wstrzymywała się z prośbą o chuchnięcie. A co się robi w łazience? Odpowiedziała Maria, wzruszając ramionami. Myślała teraz intensywnie, jakim cudem zdoła wziąć torebkę z dokumentami i prysnąć do tego samochodu. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi. Poszła otworzyć, a ojciec niemal następował jej napięty. W drzwiach stał Jacek z miną doskonale obojętną. O, doktor Brudzyński, tato, poznałeś doktora wczoraj. Ojciec przywitał się z niepewną miną. Pan leczy moją córkę, tak? Coś tam słyszałem. Tak, odrzekł Jacek tonem artystycznie chłodnym. Pani Mario, mieliśmy jechać do pani nowego terapeuty. Jest pani gotowa? Maria połapała się natychmiast i wzruszyła ramionami. A to dzisiaj miało być? Dzisiaj zapomniała pani? Za dużo pani ostatnio zapomina, sama pani widzi. No już, torebka, kurteczka i jedziemy. Gdzie pan ją zabiera? Matka zaniepokojona też przydreptała do drzwi. Do Żyrardowa, szanowna pani, do poradni dla uzależnionych. Mamy umówioną wizytę. Obiecałem Aleksowi, że zawiozę żonę gdzie trzeba. Akurat mam dziś wolny dzień. Mogę coś zrobić dla przyjaciela. Mam nadzieję, że państwo wiedzą, o czym mówię. Wiemy, matka pokiwała głową z rezygnacją. Aleks nam powiedział. Bardzo rozsądnie, tu się nie ma co pieścić. No jak?
Mogę iść.
Do widzenia państwu, powiedział Jacek. Za 2 godziny będziemy z powrotem. Będę chciał i z państwem porozmawiać. Oczywiście, panie doktorze, odrzekli jednym głosem państwo Kwiatkowie. Pan doktor i zachwycona jego pomysłowością Maria bez przeszkód opuścili osiedle Tkalnia i odjechali w kierunku Żyrardowa. Tam zatrzymali się na pierwszym postoju taksówek. Dokąd teraz?
Mam pewien pomysł, ale trochę dziwny. Czy ty poznałeś matkę Aleksa?
Twoją teściową? Przelotnie. Ale wiem, co jest na rzeczy. Aleks mi kiedyś opowiedział. Obaj byliśmy wtedy na bani, ale zapamiętałem. Ona zwiała od swojego męża tak samo jak ty od Aleksa, co? Być może już wiemy, skąd te skłonności do damskiego boksu. Genetycznie, chyba że się źle domyślamy.
Ale ona ze swoim wytrzymała dłużej niż ja. Po naszym ślubie od niego odeszła. A na ślubie była bardzo sympatyczna. Powiedziała coś takiego, co mnie wtedy zdziwiło, że gdybym kiedykolwiek potrzebowała pomocy, to ona jest do mojej dyspozycji. Myślałam, że to taka kurtuazja, a to mogło być całkiem konkretne. Teraz będzie jej przykro, że synek się wdał w tatusia.
Takie życie, stwierdził Jacek filozoficznie. Maryś, życzę ci szczęścia. I pamiętaj, czekam na twój telefon. A teraz wrócę do twoich rodziców i rozwieję ich złudzenia. Uściskali się serdecznie, trochę jak para konspiratorów wożących bibułę w stanie wojennym i rozjechali w 2 strony świata. Jacek pojechał taksówką w stronę osiedla Tkalnia, a Maria w stronę Grójca, gdzie zamierzała dostać się na Gierkówkę i skręcić na południe.